Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 632. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Zbigniew Jankowski. Witaj, Zbyszku.
Witaj, cześć.
No, Zbyszka nie muszę przedstawiać, ale tak już woli ścisłości wspomnę, że ze Zbyszkiem znamy się no ładnych już naście lat.
Nie, no wiesz, myślę, że nawet niestety... Nie chcę mówić 40, ale no ponad 20. Nawet próbowałem sobie przypomnieć, kiedy był ten nasz słynny, chociaż znaliśmy się też wcześniej, tylko że przez internet.
Tak.
No ale na pewno ponad
20. Wyjazd do Dębek.
Tak, wyjazd do Dębek właśnie na Polskie Morze, ale to jeszcze wcześniej się znaliśmy, bo to był tylko taki wyjazd powiedzmy integracyjno-rozrywkowy, ale wcześniej też, więc myślę, że spokojnie ponad 20 lat.
Mhm. Tak, Zbyszek wtedy był redaktorem naczelnym magazynu internetowego Załoga G, który jest, myślę, że w naszym sercu głęboko, bo trochę nas ukształtował na początku.
Mhm.
Pisałeś też w Sekret Serwisie, ale myślę, że wszyscy cię znają od jakiegoś czasu do chyba stycznia tego roku jako redaktora naczelnego i spiritus movens polskiego Eurogamera. To było twoje oczko w głowie. Teraz jesteś nie tylko... No, mi się wydaje, że nadal jesteś związany z Eurogamerem oczywiście. Już nie jesteś redaktorem naczelnym. Nam przekazałeś pałeczkę. Ale od... no już chyba ponad roku, tak? Ile to będzie? Jesteś wydawcą gamebooka?
Dobre pytanie. Wiesz co? Chyba już prawie 2 lata. 1,5 roku na pewno. Bo to była pierwsza książka, którą wydaliśmy, czyli Legendy Gier Wideo Bartka Kluski. To był chyba kwiecień albo maj 2023. Niestety czas leci. No właśnie. No.
I to był chyba ten moment, w którym chyba zaczęła ci kiełkować taki pomysł napisania własnej książki. Własnej książki i tutaj myślę, że już wszyscy nasi słuchacze wiedzą, że wydałeś Wilczym Śladem, czyli historię powstania gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Premiera miała, jak dobrze liczę, to tydzień temu z hakiem, tak? To był koniec stycznia, tak? Dobrze?
Tak,
to tak.
Tak
oficjalnie, więc już na pewno pierwsze recenzje spłynęły i wydaje mi się, że odbiór jest bardzo dobry. I o tej książce też między innymi chciałem z tobą porozmawiać, no ale no to był ten 2003 rok, tak mi się wydaje, wtedy chyba zaczęła ci kiełkować taka idea napisania książki i zapytam cię tak od razu, dlaczego Wiedźmin, a na przykład nie Dying Light albo taki inny tytuł, inny jakiś taki hit, nie wiem, może dlaczego nie Dark Souls?
Książka no to... właśnie, to jest dobre pytanie. Wiesz co, myślę, że przede wszystkim dlatego, że ten Wiedźmin 3 pozostaje w takiej ścisłej czołówce w ogóle moich ulubionych gier wszechczasów, tak bym powiedział, czyli w gier, w które w ogóle grałem w całym swoim życiu. I to jest taki naprawdę top. Mógłbym jeszcze tam wymieniać pewne Another World, StarCraft pierwszy jest taką grą, która jest głęboko w moim sercu. Nawet nie mówię o grach, wiesz, które są fantastyczne, świetne, nie wiem, gameplayowo, tylko gry, które są naprawdę gdzieś głęboko we mnie i one gdzieś pozostawiły jakiś ślad. No i z racji tego, że o tym Wiedźminie 3 rzeczywiście, wiesz, no nic jeszcze nie napisano. Oprócz oczywiście masy artykułów w internecie i gdzieś tam pewnie w prasie. Jest też sporo wywiadów, ale takiej stricte opowieści, historii o powstaniu tej gry nie było, więc zdecydowałem się na ten tytuł, ale też pewnie jakaś rola przypadku. Zawsze tak jest, że to znaczy, przynajmniej w moim przypadku, tak jest, że gdzieś tam te sploty wydarzeń, jakieś okoliczności się po prostu sumują. I to tak było też tutaj, bo raz, o czym powiedziałaś na początku, czyli założenie wydawnictwa, to może też za dużo powiedziane, ale taka próba w ogóle wydawnicza, właśnie Legendy Gier Wideo, wspólnie z Bartkiem Kluską, czy Bartek Kluska oczywiście jest autorem, ale ja byłem wydawcą i redaktorem prowadzącym tej książki, więc gdzieś tutaj ta pierwsza myśl, że oczywiście no, zaczynamy zabawę i taką przygodę z wydawaniem książek o grach, ale jednocześnie No, chciałbym też mieć w portfolio coś swojego, czy też swojego autorstwa. Więc no, tego jakby takie, wiesz, wyjście, a później rozmowa właśnie z Przemkiem Wańtuchowiczem, który jest właśnie obecnie redaktorem naczelnym, przejął tę pałeczkę, o której wspominałeś, więc też to fajnie się wszystko splata. Właśnie rozmowa taka telefoniczna, zupełnie luźna, wiesz, w kontekście tego, co będziemy wydawać, jaką książkę chcemy wydać po legendach albo może w przyszłości. Tutaj były różne pomysły, jakieś tłumaczenia, przekłady, no i jedną z takich książek była właśnie książka o uniwersum Dark Souls, o którym też powiedziałeś. I chcieliśmy to przełożyć. Ja rozmawiałem z Przemkiem, opowiadając mu o tej książce, i on powiedział właśnie, że wiesz co, nie do końca jestem przekonany, ale chętnie bym przeczytał coś takiego o Wiedźminie 3. I tu się właśnie zapaliła ta lampka. Tu gdzieś, wiesz, to zarezonowało. Oczywiście no to taka pierwsza rozmowa, którą pamiętam na ten temat, dlatego też ją przytaczam i od tego się zaczęło. No oczywiście później to była długa jakby droga krystalizacji się w ogóle pomysłu, formy, sposobu, w jaki chcemy do tego podejść, bo Przemek też potem został redaktorem tej książki, więc to też tak była dużo takiej wspólnej pracy, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Ale no takie właśnie były początki tego. I dlatego Wiedźmin.
Bo teraz tak zastanawiam się, no bo szczerze mówiąc, to jest taka pierwsza książka, która tak moim zdaniem dość kompleksowo opisuje, znaczy, bo są bardzo no, dokładne przykłady procesów produkcyjnych, czy właśnie zadań, czy tego, jak powstawała muzyka, czy jak no, wyglądała też praca w samym studiu, jak się ludzie zmieniali, więc moim zdaniem mam nadzieję, że ta książka też trochę zainspiruje innych autorów, żeby właśnie potraktowali te inne polskie produkcje znane, ale też zastanawiam się, czy no, jako pisarz też dużo czytasz, jako wydawca też na pewno, ale czy inspirowałeś się innymi książkami? Czy na przykład miałeś w głowie jakąś wizję pierwszą, która była, bo wiadomo, tak jak powiedziałeś, później z redaktorem ona się mogła zmieniać. To jest też taki żywy organizm, tak jak to ładnie jedni z bohaterów książki mówią, że proces pozwalania tam questów czy historii, to też jest takie łamanie kości, że nie czekasz, aż one się zrosną, tylko po prostu cały czas tworzysz, rzeźbisz, no nie na tej żywej materii, to wiadomo, że ta książka, ona mogła ewoluować, ale czy inspirowałeś się jakimiś książkami na zasadzie takiej, jak ta historia mogła być właśnie poprowadzona na początku, nie wiem, czy jakieś typu Krew pod Juzy, czy Masters of Doom, czy coś w tym stylu?
Musiałbym się trochę zastanowić, natomiast na pewno wiedziałem, myślę, że takich inspiracji było bardzo dużo, ale chciałem to jakby, wiesz, opowiedzieć na swój sposób i znaleźć jakiś klucz do tej historii, taki zupełnie inny niż do tej pory funkcjonował, czy też był wykorzystywany przez autorów książek, nie tylko o grach, ale w ogóle tego typu rzeczy. Na pewno podobała mi się jakiś czas przed tym pisaniem, bardzo podobała mi się książka Phila Knighta, Sztuka Zwycięstwa. Nie wiem, czy czytałeś, to jest, wiesz, ten gościu, który stworzył Nike'a. I no, on to świetnie napisał, to jest oczywiście taka biograficzna troszeczkę historia, ale dużo tam jest takich właśnie, w ogóle temat jest ujęty w taki pasjonujący, wiesz, fabularyzowany sposób. Bardzo mi się to podobało. Oczywiście jest więcej takich książek, no bo mnóstwo takich reportaży literackich. To nie są stricte takie reportaże, wiesz, gdzie jest przedstawiana w ogóle jakaś rzecz w taki sposób bardzo mocno reporterski, tylko takich reportaży literackich lub też mówić na opowieści dokumentalne. Troszeczkę przypominające te, wiesz, różne takie dokumenty telewizyjne, gdzie są jakieś takie wstawki fabularyzowane i tak dalej, więc to wszystko gdzieś tam się zbierało, to mi się bardzo, to gdzieś mnie inspirowało, ale jednocześnie czytałem wtedy, podczas w ogóle pisania książki, czytałem bardzo dużo reportaży z tej antologii reportaży Mariusza Szczygła. To są właśnie takie stricte reporterskie rzeczy. To są fantastyczne w ogóle reportaże tam z czasów międzywojennych, jeszcze przed, i w ogóle jak się rodził reportaż w Polsce, mnóstwo fajnych, inspirujących rzeczy. Niesamowite, że niektórzy znani nam pisarze już w tamtych czasach, wiesz, parali się takim właśnie reportażem, troszeczkę reportażem literackim. Różne, mnóstwo różnych tam jest rzeczy. W ogóle polecam tę antologię. To jest niesamowite źródło i inspiracji, i wiedzy, i w ogóle takiego spojrzenia na rzeczywistość oczami właśnie reporterów, dziennikarzy i pisarzy. Bardzo fajne. To gdzieś tutaj te inspiracje, wiesz, się pojawiały. No i tak jak mówiłem, chciałem taki znaleźć własny klucz do tej historii, żeby to nie było powtarzalne, w sensie, żebym ja nie powtarzał czegoś, co już ktoś zrobił, żeby to było inne, ale też sama materia, no bo mówimy o Wiedźminie 3, to jest jednak taka, wiesz, no, kultowa gra.
Skarb narodowy.
Skarb narodowy, srebro, złoto, w ogóle nie wiem, czy jest jakiś pierwiastek, który można użyć, wiesz, określający ten tytuł, więc też z racji na to, że to jest jednak Wiedźmin 3 i tego typu gra, która oddziały, no takie ma ogromne oddziaływanie na nas wszystkich, na wszystkich graczy, albo prawie wszystkich graczy, no to chciałem też znaleźć jakiś taki właśnie klucz do tej historii. Dlatego pewnie takie też inspiracje.
No właśnie, bo no, ogrom pracy. Ja no, zdaję sobie sprawę, że to nie było łatwe przekuć, bo domyślam się, że wielokrotnie przeszedłeś Wiedźmina 3 jako taką podstawę, żeby wiedzieć, ale też no, przeprowadziłeś mnóstwo rozmów i tak zastanawiałem się, jak sobie to usystematyzowałeś. Czy po prostu najpierw przeprowadziłeś te wszystkie rozmowy i wtedy myślałeś, okej, teraz będę szukał takiej osi narracyjnej, bo to wszystko, co powiedziałeś, no nie, właśnie o tym, że no historia takiego reportażu fabularyzowanego, no nie, ona też musi mieć te swoje takie momenty, nie wiem, jak to powiedzieć, no bo no jak czytasz książkę, to nie jest tylko taki suchy zapis tych historii, tylko widzisz właśnie też tych ludzi, przedstawiasz ich tak, że jak zaczynali i tak dalej, więc dla mnie to było bardzo ciekawe, no nie, ja się wciągnąłem w tę historię tych ludzi i później na końcu jest napisane właśnie, gdzie ci ludzie później wylądowali, co się z nimi działo, to jest też jest bardzo fascynujące, bo na pewno spotkałeś się z takim stwierdzeniem, szczególnie jako redaktor naczelny Eurogamera, że bardzo dużo gier powstało i to było tak, że i między innymi to była gra robiona przez twórców Wiedźmina 3.
Tak.
Mhm. I przez to, że dużo ludzi pracowało przy Wiedźminie, w ogóle w tym projekcie, no to zawsze jest tak, że no, tak, to studio może mieć kogoś, ale faktycznie ci kluczowi ludzie, i to mi się bardzo podobało, nie wiem, może do tego wrócimy na końcu jeszcze, ale właśnie kwestia na przykład Rebel Wolves, nie, to jest dla mnie bardzo ciekawy przypadek, no nie, że to jest taki, że to jest prawdziwa taka spuścizna, no nie, że może nie Wiedźmin 4, tylko ten Blood of the Dawnwalker może być taką jak to się kiedyś tak mówiło, że duchowy spadkobierca, no nie, tego wszystkiego, nie, wiadomo, że inni bohaterowie, inne historie, ale gdzieś może ten duch tego wszystkiego. Ale wracając do tych rozmów, no, rozmawiałeś z tymi wszystkimi osobami i rozumiem, że musiałeś mieć jakiś plan, jak to sobie poukładać i jak tych też rozmówców dobierałeś? Czy to było tak, że to byli wszyscy, z którymi chciałeś porozmawiać? Czy oni w ogóle doszli? Czy na przykład na początku miałeś tak, że myślałeś sobie, że porozmawiam na przykład z pięcioma kluczowymi postaciami i to mi wystarczy, a później nagle się to rozrosło nam do prawie 30. Jak to wyglądało?
No, dokładnie tak, jak powiedziałeś. Pierwszy plan to był taki, że przeprowadzę wywiady z tymi kluczowymi, naprawdę topowymi osobami, to znaczy Konrad Tomaszkiewicz, jego brat Mateusz, bo jednak był też lidem, może Adam Badowski, wiesz, no kilku takich naprawdę, ale nie więcej niż 5-6 osób, tak sobie wyobrażałem, kilka takich osób, a resztę sobie będę, wiesz, dobierał, czy też może sięgał po różne wywiady, takie właśnie, które są już przeprowadzone, które są opublikowane. No i od tego się zaczęło, to był taki pierwszy punkt wyjścia. Jeszcze w ogóle na samym początku, takim samiutkim, to myślałem, że w ogóle jeszcze nie należy, ale że chciałbym porozmawiać też z założycielami CD Projektu, z Adamem Kicińskim, czyli ówczesnym bratem Michała, współzałożyciela, ale też prezesem właśnie CD Projektu. Wydawało mi się też, że to będzie ciekawe i dopiero później tak jakby, wiesz, taka myśl, nie, to muszą być sami deweloperzy, sami, tylko i wyłącznie ludzie, którzy rzeczywiście brali udział w projektowaniu, w tworzeniu Wiedźmina, żadnych zarządów, żadnych ludzi, którzy, wiesz, gdzieś tam tylko i wyłącznie byli gdzieś z boku tego projektu albo nadzorowali raczej firmę niż proces produkcji. Chociaż tam jest tak, że każdy miał jakiś tam wygląd i coś tam do powiedzenia, to jest inna sprawa, ale właśnie od tego wychodziłem i tak jak powiedziałeś, to było 5-6 nazwisk i dopiero po przeprowadzeniu pierwszych wywiadów gdzieś tam się zaczęła krystalizować ta wizja. To też jest tak, że wiesz, to jest tak, że ja też poprzez te wywiady chciałem tak naprawdę sam poznawać ten proces produkcyjny, nie znając go tak od podszewki. To znaczy, że jak mnie coś zainteresowało, to szukałem osoby, która to za to odpowiadała albo to robiła. Jeżeli myślałem, wiedziałem, że chcę bardzo wejść w kwestie na przykład pisarskie, czyli powstawania scenariusza i w ogóle questów i tak dalej, więc tutaj sobie założyłem, że no z tymi pisarzami w zasadzie wszystkimi chciałbym porozmawiać, tymi głównymi, którzy byli wymienieni jako główni. Też zaznaczę, że ja w ogóle nikogo, absolutnie nikogo nie znałem osobiście z moich rozmówców. To też jest ciekawe. To znaczy być może kiedyś, chyba jakiś czas przed pracą nad książką albo przed wywiadem spotkałem się z Pawłem Sasko, ale to z racji jakiegoś eventu w CD Projekcie i tam go poznałem osobiście, ale tak poza tym to wszystkich ludzi, z którymi ja rozmawiam, nikt nie jest faworyzowany, ani nikt nie jest moim jakimś znajomym, kolegą. To po prostu są byli dla mnie absolutnie obcy ludzie, których ja chciałem poznać. Ale no właśnie, zaczynało się od tych 5, a wiesz, a dopiero po tych pierwszych wywiadach stwierdziłem, kurczę, jak to jest fascynujące, jakby takich wszystkich, a może wszystkich to się nie da, ale żeby poznać jak najwięcej osób, zobaczyć, kim oni są, skąd oni w ogóle się wzięli w tym CD Projekcie, tu zaczęły się rodzić, wiesz, te pytania i właśnie tak krystalizować ta wizja. I tak sobie myślałem, skąd oni są, jak oni się znaleźli w CD Projekcie i dochodziły kolejne nazwiska. Ja zrobiłem sobie taką listę, wiesz, tam było, nie wiem, pewnie co jakiś czas dopisywałem kogoś i wiem, że ostatecznie to było może nawet 50 nazwisk, nie pamiętam. I tak sobie wyobraziłem, że z tyloma osobami porozmawiam, co okazało się oczywiście niemożliwe, bo praca nad książką wtedy by się wydłużyła nie trwałaby 2 lata, tylko podejrzewam, że 4 albo 5 lat i być może wyszedłby już Wiedźmin 4 i wszyscy by zapomnieli o Wiedźminie 3, bo tak to jest. Więc gdzieś musiałem powiedzieć sobie stop, ale kolejni ludzie to była właśnie raczej fascynacja. Tymi pierwszymi wywiadami i chęć takiego poznania wycinka, który chciałbym opisać, poprzez właśnie poznanie tych ludzi, którzy się tym wycinkiem zajmowali, tak? Więc taki był klucz mniej więcej do tego. A też jest takie coś, że wiesz, że na przykład pierwszą rozmowę miałem, pierwszy wywiad w ogóle przeprowadziłem, bo od tego uzależniałem na przykład w ogóle powstanie książki. Czy Konrad Tomaszkiewicz, reżyser gry, zgodzi się na wywiad?
No właśnie, jaka była jego reakcja taka pierwsza, tych pierwszych ludzi? Czy oni po prostu mówili, że co to za dziwny pomysł, no ale w sumie czemu nie?
Wiesz co, różne były reakcje. Po pierwsze takie na pewno jakby różne, bo na przykład Konrad Tomaszkiewicz przede wszystkim właśnie tam jakoś, wiesz, zastanawiał się, czy to w ogóle jest warte, no bo znaczy wart tego czasu, żeby poświęcić i on też ma jakby no studio, więc ma tam swoją pracę i nie wie, czy chciałby wracać do tego. No jakoś udawało mi się kolejne osoby przekonywać. Myślę, że nie do końca ci rozmówcy wiedzieli tak naprawdę, co ja chcę napisać, w jaki sposób chcę napisać. Czy to będzie, wiesz, nie wiem, w stylu wywiady, w stylu pytania-odpowiedź na przykład, tak? Nie w takiej formie literackiej.
Formy wywiadu rzeka na przykład.
Wywiady rzeka, wiesz. No, myślę, że nawet już teraz po premierze książki tam z kilkoma właśnie bohaterami książki rozmawiałem i oni są zaskoczeni, że to jest tak napisane, że można to w ogóle w taki sposób opowiedzieć. To jest dla nich szok. Ale też pozytywne, bo jakieś pozytywne głosy oczywiście płyną od bohaterów, ale czyli od twórców Wiedźmina 3, ale... Także wiesz, to było tak, że na przykład przy tym pierwszym wywiadzie, jak ja rozmawiałem z Konradem Tomaszkiewiczem, to ja naprawdę bardzo mało o tym Wiedźminie 3 wiedziałem. W tym sensie mało, że wiedziałem tylko to, co jest w internecie i publikacjach, a to naprawdę jest mało. To znaczy, jak ja sobie, wiesz, robiłem research do wywiadu i ten research robiłem przez kilka tygodni, czy na przykład nawet kilka miesięcy, gdzieś wszystkie różne rzeczy zbierając, analizując, zapisując itd., itd., to wydawało mi się, że dużo wiem, a potem jak szedłem na wywiad, miałem, nie wiem, 5 kartek pytań. Wywiad z Konradem chyba trwał 5 albo 6 godzin, zresztą w studiu właśnie Rebel Wolves w Warszawie. 5, 6, nie pamiętam ile godzin tego nagrania było, ale to wiesz, to ja się go pytałem o rzeczy takie, mi się wydawało dzisiaj z perspektywy czasu dosyć oczywiste, dosyć takie, wiesz, powierzchowne, bo to też jest tak, że ja z każdym wywiadem coraz bardziej schodziłem w detale, coraz bardziej odkrywałem, jak rzeczywiście tę grę się, jak ta gra powstawała, jak w ogóle tworzy się tego typu gry wysokobudżetowe, i z każdym wywiadem miałem coraz większą wiedzę, więc nawet pamiętam, że tak na końcu po już napisaniu może nawet książki jakiejś pierwszej wersji stwierdziłem, o, teraz bym chciał porozmawiać z nimi wszystkimi jeszcze raz, nie? Mając już tę wiedzę, którą teraz mam. To by było może coś takiego.
Tak, można właśnie wtedy, jak ty widziałeś na przykład ten moment, tę sytuację ze swojej perspektywy.
Tak.
Bo wiesz, bo właśnie to było też ciekawe dla mnie, bo zastanawiałem się, czy będziesz i, no bo jak zaczynałem czytać, no nie, no to tak zastanawiałem się, czy po prostu będziesz chciał zrobić z tego, tak jak wspomniałem, no przepraszam, przekręcie nie krew pod i łzy, tylko krew pod i piksele, nie? Książka. Że będziesz chciał na przykład, nie wiem, przedstawić może jakiś konflikt, wiesz, jakoś tak udramatyzować, żeby tam naprawdę jak w tych reality show, nie? Że mimo, że po prostu posłużyłbyś się tymi postaciami troszeczkę tak jak reżyserzy tych reality show, że będziesz na siłę szukał jakiegoś takiego konfliktu i na nim budował właśnie tą dramaturgię. Tu na szczęście tego nie ma, aczkolwiek no tam są takie momenty, że gdzieś tam się wspomina o tym, że no były napięcia i tak dalej, ale też ja uważam, że nie ma artystów, którzy by nie robili czegoś z pasją, a jak jest pasja, to iskry lecą i ja to rozumiem, ja to widzę i jak, no być może jakby było więcej o tych iskrach, to było ciekawie, ale też no doceniam to, że nie zrobiłeś z tego takiego reality show właśnie, tak wspomniałem, żeby szukać na siłę jakiegoś takiego dramatycznego punktu, no nie? Więc, więc to doceniam, ale to, co jest właśnie taką bardzo ciekawą historią, która jest takim no właśnie pokazaniem procesu twórczego, takiego, w którym no są wyrzeczenia, jest praca, są ambicje. No dla mnie było też taką kwintesencją, jaką można wywnioskować, między innymi dla kogoś, kto chciałby się zainteresować game devem, że tak naprawdę nie te szkoły game devu, chociaż może one cię jakoś wprowadzają, wiesz, te wszystkie takie policjalne kursy, tylko faktycznie, jeśli kochasz gry, jeśli masz coś do powiedzenia, to powinieneś może właśnie zacząć od tego najniższego szczebla, tego QA testera i później, jak przejdziesz ten pierwszy szes bojowy, tak, i masz jakieś ambicje, że chcesz coś więcej robić, gdzieś tam sobie ty to wiesz, i jeśli pojawia się okazja, to ty tą okazję wykorzystujesz. I tak przecież było i z Konradem, i tak było z Mateuszem, i tak było z wieloma postaciami, którzy, bo wiesz, no dużo też osób po prostu pojawiło się w CD Projekcie, bo miało jakieś doświadczenie. Pisarzy, innych jakichś artystów, koncept artystów, ale takich właśnie od questów, od projektowania gier, no to niemal można powiedzieć, że oni poznali to od podszewki. Mimo, że wydawało się, że ich takie zawodowe gdzieś, że ścieżka zawodowa na początku zupełnie ich inaczej poprowadzi. A jednak no, te gry gdzieś mi się działy i oni to realizowali. Ale właśnie, no to też chciałem cię zapytać, bo chociaż o tym wspomniałeś, ale że wybrałeś ten sposób właśnie tej narracji i jak się broniłeś przed tym, żeby nie szukać takiego taniego dramatyzmu, tylko właśnie przedstawić jak najrzetelniej właśnie tą historię i żeby ta gra, ci ludzie, to była taka oś no interesującej historii, ale właśnie w taki sposób pokazane.
Wiesz co, fajnie w ogóle, że o to pytasz, bo to jest, wiesz, gdzieś tam w trakcie pisania książki na pewno takie myśli też się pojawiały, że żeby dodać temu wszystkiemu dramatyzmu, i żeby właśnie, wiesz, sypały się iskry, lała się krew i tak dalej. To jest bardzo, bardzo takie...
Bo tam gdzieś były takie momenty, że tak. Jakbyś chciał, to byś mógł tam powiedzieć, ale...
No właśnie. Tak, ale dobrze, że to mówisz właśnie, bo to jest tak, wydaje mi się, że w trakcie pisania podjąłem gdzieś takie różne decyzje. W ogóle to wiesz, to też jest tak troszeczkę, że ta książka o dziwo powstawała troszkę tak jak powstawał Wiedźmin 3, powstał taki vertical slice właśnie, taki prototyp książki, pierwsze dwa, trzy rozdziały, gdzie ja z Przemkiem pokazywałem to Przemkowi, Przemek dawał mi jakieś uwagi, opinie. Mówię o pierwszych, naprawdę pierwszych dwóch rozdziałach na przykład. Ja przepisywałem te rozdziały na nowo, szukałem tego klucza, w jaki sposób ugryźć to wszystko. Wiesz, tu gdzieś pojawiały się takie pierwsze decyzje, czy właśnie kuszącą metodą i bardzo prostą, tak naprawdę powiem ci szczerze, że to jest prosta metoda iść taką tanią sensacją. Na przykład bardzo łatwo jest zaznaczyć jakiś temat, mógłbym tak zrobić, mówisz o tych iskrach. Myślę, że tam są te iskry, tylko ja po prostu się nad nimi nie pastwię.
No tak, to jest tak, że wiesz, wspomnienie, że tam jakiś mały konflikt między Konradem a Sławkiem, dobrze, Stępniem?
Sebastianem Stępniem, tak. Pierwszym lidem pisarzy. I ja na przykład wiem, że ten konflikt był, znaczy wydaje mi się, że opisałem go poprawnie, ale też nie szukałem taniej sensacji. Wiem, że ten konflikt istniał, wiem, że oni tam, te iskry i te biury tam leciały, ale wiesz, to na takiej zasadzie, mówię, to jest bardzo proste, bo wystarczy mienić to później przez dwie, trzy strony i aha, no super. I wiesz, to jest takie trochę znęcanie się nad tematem, a ja tak naprawdę chciałem, żeby czytelnik dowiedział się tego, ale przechodził szybko do kolejnych ciekawych rzeczy, żeby nie było czegoś takiego, że przez dwa rozdziały, czy przez jeden rozdział mielimy ciągle to samo. I nawet miałem coś takiego, że wiesz, później w kolejnych rozdziałach na przykład wraca jakiś temat i znów go zaznaczam jednym, dwoma zdaniami i znów mógłbym się nad nim pastwić przez kolejne trzy strony. Ale tak naprawdę gdzieś tutaj chyba uznałem w tym momencie, że ja chciałbym o tym powiedzieć, ale nie chciałbym tego jakoś mocno wchodzić w ten temat, jakoś go powtarzać w kółko i tak dalej. To są naprawdę proste metody. Można to zrobić. To nie jest trudne. Ja byłem dziennikarzem też w prasie, wiesz, takiej lokalnej, zwykłej. Wiem, jak można poprzez artykuł, poprzez odpowiednie ustawienie tekstu i akcentów, wiesz.
Żyjemy w erze clickbaitów, no nie ma po prostu jakiegoś artykułu na jakimś serwisie internetowym, który po prostu nie miałby tam poszło w świat, no nie uwierzycie, co oni zrobili, krew się lała, a później może się okazać, że po prostu ktoś się ukłuł w palec, ktoś zrobił z tego zdjęcie i wysłał to na Twittera. No i to jest właśnie... Znaczy oczywiście to jest absurdalny przykład, ale chodzi o to, że tak,
ale
żyjemy w czasach
wiesz,
takich tak. Szybkich emocji, że musi być ta emocja, najpierw jakbyś się oburzył, oburzysz się przez 5 sekund, dwie minuty później już nawet zapomniałeś o tym oburzeniu, bo jest już kolejne i żyjemy po prostu naprawdę w takich czasach, że te emocje wywoływane są już w taki sposób, że tak naprawdę coś, co kiedyś było fajnie, że wszedłeś sobie jakieś demotywatory i to było to śmieszne, był to jakiś memik i tak dalej, bo to tak krótko działo, to teraz to się stało jakby głównym sposobem absorbowania treści i czy to na rolkach, czy to właśnie na jakichś tam tych serwisach newsowych poprzez te clickbaitowe tytuły, bo one nie noszą żadnej treści, tam nie ma żadnych interesujących rzeczy. To jest tylko po to, żeby cię złapać, nie? Żebyś kliknął.
Ja chciałem z kolei troszeczkę iść pod prąd temu wszystkiemu, to znaczy zrobić to w zupełnie inny sposób, żeby te emocje, które mam nadzieję i tak książka dostarcza, żeby je wywołać troszeczkę w innych miejscach, w innych akcentach, w innych momentach, wiesz, żeby ciarki przeszły ci po skórze i nawet wiem, że niektórzy z czytelników mówią, że to pierwsza książka literatury faktu, gdzie czytałem jak kryminał i ciarki mi przechodziły po skórze, ale nie dlatego, że kryminał, że tam się dzieją jakieś rzeczy, które tam straszą i są morderstwa, tylko po prostu sposób opowieści, opowiadania jest właśnie, prowadzenia narracji jest właśnie taki, że wiesz, że gdzieś tam ci mogą przejść ciarki po skórze, ale nie dlatego, że właśnie gdzieś iskry lecą, czy tam się leje.
To zabił i tak dalej.
Tak, tylko że kurczę, nie wiem, jest jakaś emocja związana z jakimś elementem tworzenia gry i gdzieś tam się, wiesz, coś dzieje i nagle jest takie wow, nie? Tak to się wydarzyło. Więc tutaj szukałem takiego klucza, żeby to zrobić troszeczkę w inny sposób, ale na pewno nie chciałem takiej taniej sensacji. Zresztą jeden z moich rozmówców, już nie pamiętam który, powiedział mi bardzo ciekawą rzecz w trakcie wywiadu. Słuchaj, jak gdybyś chciał naprawdę sensację robić z tego wszystkiego, to musiałbyś nas wszystkich, znaczy inaczej, żeby się dowiedzieć, odwrotnie to pomyliłem myśl, jeżeli byś chciał się naprawdę tak wiesz spojrzeć na to wszystko i dowiedzieć się, co ktoś zrobił na przykład, albo jak to było, to musiałbyś nas wszystkich umieścić w jednej sali i pozwolić nam ze sobą rozmawiać, a i tak byś miał, każdy by miał inne spojrzenie na daną rzecz, bo my to inaczej już pamiętamy. Minęło 10 lat, 12, pewne wydarzenia, zresztą tak miałem, bo na przykład, nie wiem, prowadziłem wywiad z jedną, drugą, trzecią osobą i każda z tych trzech osób o danym wydarzeniu powiedziała coś zupełnie innego, nie? Albo coś zbliżonego, ale to było jakby troszeczkę się wykluczało, albo...
Klasyk Kurosawy, Rashomon, nie? Że po prostu jedna historia opowiedziana po prostu przez kilka osób i to jest po prostu, każdy ma inną
perspektywę. Tak, tak. I też to też jest tak, że jak, wiesz, ta książka jest zapisem tworzenia Wiedźmina 3, ale właśnie oczami tych bohaterów, z którymi ja rozmawiałem. To jest oczywiście tylko wycinek wszystkich ludzi, którzy pracowali nad Wiedźminem, aczkolwiek warto podkreślić, że jednak te 27 osób to był taki nie to, że trzony kluczowi ludzie, chociaż bardzo ważni, ale już znaczący taki, wiesz, wycinek jednak tych wszystkich ludzi, bo pamiętajmy, że znacząca część też ówczesnego zespołu to byli testerzy plus zewnętrzni testerzy. Oni stanowili bardzo duży, jak się tam mówi o 150 czy 200 osobach, to jednak znacząca część z tego to byli testerzy i zewnętrzni testerzy. A taki trzon deweloperski, który tworzył grę, pisał, projektował zadania, robił tam, wiesz, levele i tak dalej, koncept artyści. No tam 70-80 osób w pewnym momencie, może później trochę więcej pod koniec, do 100 osób na przykład, nie? Mhm. Razem z producentami nawet, niektórzy w sumie też no, są producentami, a nie projektantami. Więc to już jest spory wycinek jednak, no bo jeżeli mówimy o 30% załogi, no to wydaje mi się, że jest znaczący, nie?
Tak, a w ogóle
ale to jest wciąż ich spojrzenie, wiesz, tak ci wejdę słowo, to jest ich spojrzenie, bo też gdyby wziąć w tej chwili zupełnie inne 30 osób, to ich sposób opowiedzenia tej historii powstawania Wiedźmina 3 prawdopodobnie byłby inny i też zaznaczę, że na pewno każda z tych osób miałaby bardzo ciekawą historię, w jaki sposób do tego, co do projektu się dostali, przyszli, jaką mieli historię w ogóle rozpoczęcia, wiesz, zabawy z grami i tak dalej, bo tak jest, bo każdy z nas, ja czy ty, no mamy jakieś swoje życiowe historie, mamy już trochę lat, więc trochę przeżyliśmy i to jest tak, że za każdym człowiekiem, moim zdaniem, kryje się jakaś ciekawa historia, coś ciekawego każdy z nas przeżył. To tylko nam się czasami wydaje, że nie wiem, moje życie jest nudne, ja nic nie przeżyłem, ale jakbyś tak zaczął w wywiadzie opowiadać, co przeżyłeś, a ktoś, ten rozmówca byłby zainteresowany, ja tak jak ja byłem zainteresowany rozmówcami właśnie Wiedźmina 3, przy tej książce, przy pracy nad książką, no to każdy człowiek ma naprawdę ciekawą historię za sobą, nie?
Tak, tak. W ogóle jedna rzecz a propos tej liczby osób, które pracowały nad Wiedźminem, ale na pewno słyszałeś, że tutaj otwierałem no, jedno studio gdzieś tam, Kraków i tak dalej. Nie wiem, jak to, czy te studia były otwierane jeszcze w trakcie właśnie powstawania Wiedźmina III. No, teraz CD Projekt ma studia, nie wiem, w Bostonie chyba, tak?
Czy w Bostonie.
Więc w Japonii, no bo to też chyba tam otwierają na tamten rynek też między innymi, jeśli chodzi o franczyzę, nie? To nie jest tylko, nie tylko gry, ale pewnie jakieś inne rzeczy, ale generalnie to ja byłem pod wrażeniem tego, że faktycznie ten zespół tak mały na dzisiejsze standardy zrobił grę, która nadal 10 lat później jest absolutnie wyznacznikiem jakości i szczerze mówiąc i szczególnie po lekturze teraz, bo sobie uświadomiłem to właśnie, jak myślę o tym i później gram w jakąś inną grę RPG, która wydana była, nie wiem, w tamtym roku, w tym roku, to mówię sobie, no że nie, no to jest po prostu jakaś przepaść, to jest przepaść i nie wiem z czego to wynika, czy może też innych założeń, ja tu już nie chcę tutaj wchodzić na jakąś taką dyskusję, co teraz przyświeca scenarzystom i w historiach, tak, co jest istotne, ale po prostu tam udało się w takiej niedużej załodze, że się tak wyrażę, stworzyć grę absolutnie monumentalną, która się sprzedała tam w 50 milionów egzemplarzy, którą zna każdy właściwie gracz. Nawet jeśli nie grał w tę grę, to na pewno Wiedźminie 3 słyszał, że to jest tytuł na poziomie właśnie Grand Theft Auto. Że to jest coś po prostu, że to jest marka światowa i ja bardzo współczuję twórcom Wiedźmina 4, bo nie wiem, co oni tam mogą wymyślić, ale oni już mają tą poprzeczkę wysoko podniesioną, ale wracając jednak do innych tytułów RPG, bo o co mi chodzi, że ja po prostu nadal myślę o Wiedźminie, kiedy gram w inne gry, w sensie jako grze po stokroć lepszej. Ta książka mi pokazuje właśnie, jak starano się sprawić, że te historie, że to wszystko po prostu będzie tak, no, użyję tego słowa górnolotnego, niezapomniane, że to tak się wryje w popkulturze, że jak jeden scenarzysta wykorzystywał jakąś taką, jakiś dialog z jakiegoś sketchu, to teraz może być pewny, że ludzie będą nawiązywać do tych historii, do tych questów w innych dzieła popkultury, że się tak wyrażę. Więc to jest to. Więc po tym moim takim wcięciu długim, to ja tak chciałem wrócić do tych twoich rozmówców jeszcze. Kto, ja wiem, że to jest bardzo ciężko tak powiedzieć, pewnie dyplomatycznie nie odpowiesz tak dokładnie, ale chciałem cię zapytać, kto twoim zdaniem był takim najciekawszym rozmówcą? I być może to było tak, że to już było tak pod koniec, bo wtedy miałeś najwięcej tych informacji i ta rozmowa już mogła być bardziej taka zniuansowana i pogłębiona. I czy byli też tacy, którzy ci odmówili?
Mhm. Dobra, to zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze chciałbym się odnieść do tego, co powiedziałeś o tym, o wielkości studiów troszkę wcześniej, o liczbie osób. No to też ciekawą rzecz powiedział Konrad Tomaszkiewicz w moim wywiadzie, ale to chyba też być może w innych wywiadach mówił, nie pamiętam, ale on powiedział, że w czasach Wiedźmina 3, jak robili grę, to on wszystkich ludzi znał na ty i wiedział, kto ma jak na imię. I wiesz, mógł podejść do każdego i z nim porozmawiać, hej, to a to byśmy zrobili tak a tak na przykład. Przy Cyberpunku już nie miał tej możliwości. Po prostu zespół rozrósł się tak bardzo przy Cyberpunku, że przestano się znać. Wiesz, i to jest moim zdaniem też taki mi tak się wydaje, że to jest taki moment, w którym naprawdę ciężko jest zespołom zgrać, być zgranymi zespołami, nawet jeżeli są konflikty, właśnie leje się krew, jakieś tam, wiesz, bo przy Wiedźminie 3 na pewno też z tych iskier rodziło się coś czasami wyjątkowego, czasami pewnie nie, ale gdy jest taki wielki zespół, kilkuset osób i ludzie się przestają znać na ty, nie wiedzą, co ten człowiek robi, albo co ten człowiek robi, to wydaje mi się, że zaczyna być taki mimo wszystko jakiś to jest problem, krótko mówiąc. I wiem, że Konrad Tomaszkiewicz powiedział, że właśnie w Rebel Wolves on chciałby zachować mniej więcej taki poziom, wiesz, liczby osób pracujących nad grą, jak był przy Wiedźminie 3, nie więcej, nie? Bo wtedy jest właśnie fajny flow, wszyscy się znają, można się szybko dogadać, nie trzeba przez producentów, bo nie wiem, czy wiesz, ale czasami to jest tak, że jak tam coś chcesz zamówić albo coś zrobić, to musisz przez w tych dużych, naprawdę wielkich, gigantycznych studiach, przez producenta, producent musi tam, wiesz, to są jakieś tam cuda.
No nie? Jeszcze ta praca zdalna, to zmieniło bardzo, bo wiesz, jak pracowali w studio jednym, tak, w jednym budynku, że się tak wyrażę, to każdy najmniejszy pomysł od razu mogli szybko skonfrontować, gdzieś się spotkać, właśnie na tych kanapach, dogadać się. A wydaje mi się, że wiele rzeczy, nawet w dobie tych wszystkich Slacków, Teamsów i tak dalej, to jednak nie wydaje mi się, żeby ta praca zdalna, choć wygodna, pozwalała na takie burze mózgów, na takie spotkania właśnie gdzieś, gdzie choćby ta prozaiczna, aż wrócę znowu do fragmentu książki, no bo właściwie to jest jedna z początkowych sytuacji, nie? Kiedy paczka właśnie chłopaków z CD Projektu wybrała się, no nie wiem, w las,
tak,
żeby przemyśleć, o czym miałaby być ta historia w Wiedźminie 3. Jakie te, i być może z tych historii, no nie z tych pomysłów, niewiele zostało, ale generalnie no, coś takiego nie byłoby niemożliwe. No, nie? No, chyba, że ewentualnie no, umówiono się, że tak przyjedziemy, ale ile by z tej takiego kumplostwa, ile z tego zostało właśnie, kiedy nagle wszyscy łączą się w jakieś mniejsze grupy, no bo tak jak mówisz, studio się rozrasta, to te skupiska są zupełnie inne. I czy jest już ten związek emocjonalny, czy nie traktujesz po prostu pracy w takim wielkim studiu, jako że jesteś małym trybikiem, mało znaczącym, bo już nie ma takiego, wiesz, nie ma takiego twojego absolutnego wkładu znaczącego. Oczywiście jest na jakimś etapie, ale chodzi mi o to, że im mniejsze studio, tym jesteś, wiesz, to z tego całości ciasta, ten twój kawałek, który jest wykrojony, jest większy. A jak jest zwłaszcza, 1000 osób, to dostajesz plasterek sera.
Zwłaszcza, że myślę, że ta książka też dobrze to pokazuje. Ja chciałem poprzez tę książkę trochę to pokazać, że jednak gry wideo absolutnie to jest sztuka. W sensie, jak się popatrzy na to, jacy ludzie tam pracowali, co robili i jak w ogóle powstają pewne rzeczy, jakie to jest bliskie różnym, wiesz, różnym rzemiosłom. od, kurczę, koncept artysty, który ilustruje pierwszy raz te postacie właśnie w stylu Krwawego Barona czy Pani Lasu. Później jest modelarz, który modeluje to niczym dawny rzeźbiarz, tak? Tworzy rzeźbę. Później jest animator. W międzyczasie nawet tak prozaiczne rzeczy jak ubrania, to jest jednak program tak naprawdę związany z modą, a moda to też, jak wiemy, sztuka. Więc tam jest, to jest naprawdę taka suma sztuk i wiesz, no żeby się coś urodziło takiego dobrego i mocnego i coś, co będzie przetrwa wiele, wiele lat, no ten zespół, choć czasami, wiesz, tak jest w sumie w życiu, że czasami kumple sobie dadzą po twarzy, ale później, wiesz, przybijają piątkę po jakimś czasie i okej, okay, no w sumie no to tak, ale działamy dalej, nie? Mamy ten wspólny cel, dążymy do czegoś, chcemy zrobić coś wyjątkowego i myślę, że tutaj też tak często właśnie było. Ale wracając jeszcze do twojego pytania odnośnie tych rozmówców, które zadałeś jakiś czas temu, jeśli chodzi o, wiesz, odmowy, w sumie nie było jakoś dużo odmów. Raczej było tak, że jeżeli ja próbowałem do kogoś dotrzeć, no to jakby ten ktoś po prostu się nie odzywał, albo tam wszystkie moje metody zawiodły, ale nie było dużo takich przypadków. Jeśli chodzi o CD Projekt, no to tutaj też jakby to ta chęć pomocy do książki na pewno była. To nie była taka, wiesz, taka współpraca, która by była jakoś mocno zawężona, ale ta chęć na pewno i to zielone światło początkowe jakieś tam było dla tej książki, a później...
Czy ten projekt ci udostępnia jakieś materiały albo...
Nie. Wiesz, oni jakby początkowo, gdy ja zaczynałem pracę, no to też z ich strony była taka informacja, że oni jakby nie chcą wchodzić w ten projekt. To trzeba rozumieć w ten sposób, że właśnie nie mają czasu, nie wiem, nie mają zasobów, może chęci, to nie wnikam, nie? Ale jakby nie chcą wchodzić w ten projekt, to oznacza, że nie chcą wchodzić właśnie w postaci udostępniania materiałów, czy nawet przekazywania właśnie jakichś ilustracji, które by były, które można by było pokazać w książce, wiesz. Więc to też nie jest tak, że ja na przykład nie chciałem tych ilustracji umieszczać albo coś, gdybym pewnie otrzymał jakieś tam przyzwolenie i chęć na to, żeby te ilustracje wydłubać. To też jest praca, wiesz, bo tu pamiętajmy, że CD Projekt jest obecnie dużą, dużą firmą i mają na głowie i w trakcie pracy mojej nad książką mieli na głowie już Wiedźmina 4, bo wiemy, że ten Wiedźmin przecież powstaje od jakiegoś czasu. To też jest tak, że wiesz, wydelegowanie cennej jakiejś ważnej osoby, a tylko taka osoba, bo w sumie wiele osób z tamtych z czasów Wiedźmina 3, no to dzisiaj są jednak liderzy, czy tam jacyś nawet dyrektorzy i tak dalej, no bo to mówimy o przestrzeni 10 lat, no to wiadomo, że ci ludzie, którzy zostali w CD Projekcie, no to oni gdzieś tam awansowali i są już wyżej, no to wydelegowanie takiej osoby, no to teraz wyszuka jakieś tam ze Zbyszkiem obrazki. Tak sobie ja to wyobrażam, tłumaczę, nie? Bo to nie jest jakiś tam oficjalny ten, wiesz, no wyszukaj tutaj obrazki, wyszukamy obrazki, 100 jakichś tam ilustracji i tak dalej. No nie, to jakby ja to rozumiem po części, nie? Ale też jakby to zapotrzebowanie, które ja zgłaszałem, że chciałbym porozmawiać z taką czy taką osobą, z osób, które oczywiście teraz współpracują czy pracują w CD Projekcie, no to tutaj jakby była ta przestrzeń do współpracy. Co prawda to się ciągnęło długo, bo myślałem, że dosyć jakby szybciej te wywiady zostaną poprowadzone, czy też będę miał umożliwione przeprowadzenie tych rozmów, no ale to się ciągnęło, no i mówię, no i okej, tak, no bo to jest, wiesz, to jest duża firma, ja mogę tylko czekać na to, że jakiś tam zostanie zaproponowany termin i zostanie przeprowadzona rozmowa. Więc myślę, że mało osób w ogóle odmówiło, raczej były osoby naprawdę, w ogóle to mnie zaskoczyło bardzo, że jak już się spotykałem z kimś, czy to była osoba, która pracuje w CD Projekcie, czy też osoba, która już nie pracuje, to powiem ci, że każda z tych osób naprawdę zaskoczyło mnie to, że to byli otwarte, to są otwarci ludzie, niesamowicie inteligentni, bardzo tacy, wiesz, znający się na tym, co robią, naprawdę tacy, z którymi rozmawiasz i czujesz, że to jest przed tobą osoba, która rzeczywiście nie bez przyczyny tam jest, czy była przy tym projekcie. I ona no, przyczyniła się do tego sukcesu absolutnie, nie? Więc to było takie fajne poczucie, że to są naprawdę świetni ludzie, świetni goście, nie? Mają wysokie umiejętności i tak to wyglądało.
A czy jakieś, to już tak podpytam, czy dostałeś jakieś informacje, albo czy podczas tych rozmów było coś takiego, no coś ci powiem, ale to jest tylko dla ciebie off the record, nie umieszczaj tego w książce? Czy ja oczywiście nie powiem, żebyś teraz powtórzył coś takiego powiedziane, ale czy na przykład dużo było takich rozmów, czy na przykład właśnie ta otwartość tych twoich rozmówców, no nie, no to była taka, że faktycznie wszystko, co wiązało się z tą produkcją Wiedźmina III, o czym opowiadali, no to było coś, co powiedzieli, że tak, że spoko, no nie, możesz o tym napisać, nie?
Wiesz co, to już jest kuchnia pracy, więc nie za bardzo chciałbym wchodzić w szczegóły, ale to jest jasne, że wiesz, jeżeli rozmawiasz z kimś i budujesz sobie jakąś fajną relację, czy nie wiem, rozmówca jest w stanie ci zaufać, no to takie informacje przekazuję. Zresztą naprawdę sporo takich rzeczy znalazło się w książce, których wcześniej nigdzie nie było w internecie i nie ma do tej pory, wiesz, więc to są takie niuanse, właśnie, detale. Może też nie dla
wszystkich. Chcę cię zapytać, co możesz powiedzieć o kontynuacji Cyberpunka 2077?
A no, wychodzimy dalej. Wychodzimy dalej, to też jest tak na przykład, znaczy co mogę powiedzieć, nie za bardzo, nic, nie.
Ale coś wiesz.
No coś tam wiem, ale to wiesz, to jest...
No rozumiem. Nie będę ci ciągnął za język, bo też nie chcę, żebyś ten, ale no między innymi to chyba to studio w Bostonie, tak? To jest jakby jedna z rzeczy, którą się zajmują, tak? Czy może
ale to chyba jest akurat oficjalna informacja, że to studio w Bostonie zajmuje się głównie cyberpunkiem. Zresztą, jeśli dobrze kojarzę, to też jest oficjalna informacja, że Paweł Sasko... Mówię teraz o bohaterach książki, tak. Paweł Sasko i Igor Sarzyński, oni są w ogóle już w Bostonie i oni nie pracują nad Wiedźminem 4 w ogóle, tylko właśnie nad cyberpunkiem kolejnym, więc, ale to nie jest nic, mówię, to nie jest nic nieoficjalnego, to jest chyba taka oficjalna informacja, nawet na LinkedInie gdzieś tam udostępniana, więc oni już tam pracują, a o tych, wiesz, o tych projektach, że się tworzy dwa jednocześnie, no to być może wreszcie CD Projektowi się uda, bo to się u nich działo, zresztą w książce o tym jest, nie, że właśnie oni wielokrotnie już wiele lat temu zakładali sobie bardzo często dwa projekty jednocześnie. Tak było zresztą właśnie z Wiedźminem 3 i Cyberpunkiem. Jeszcze wtedy nie 2077. Przecież oni początkowo zamierzali właśnie tworzyć te dwa projekty jednocześnie. I stąd Cyberpunk powstawał 8 lat, a nie dlatego, że wiesz, że tak sobie wymyślili albo że jakieś inne były przeszkody. Po prostu w pewnym momencie, gdy zaczynali pracę nad Cyberpunkiem, wierzyli, że będą w stanie tworzyć dwa projekty jednocześnie, a tak naprawdę no nie da się tworzyć dwóch projektów jednocześnie, gdy się chce stworzyć Wiedźmina 3, w sensie grę o takiej skali i jeszcze Cyberpunka, więc tam był tylko taki, zresztą w książce o tym jest, tam był taki zespół, pamiętasz, nie? Że tam był taki zespół właśnie, między innymi Sebastian Stepień, który przestał być leadem i został leadem pisarzy przy Wiedźminie 3 na początku, on był w tym właśnie lesie i wtedy jeszcze był leadem, a później przeszedł do Cyberpunka i oni tworzyli takie zręby, zresztą nie tylko on, bo kilka innych osób również, oni tworzyli takie pierwsze zręby, nawet nie prototyp, nie wiem czy nawet budowali prototyp, ale takie pierwsze pomysły, zręby na Cyberpunka. No ale później jak ten Wiedźmin się tak straszliwie rozrósł i trzeba było go w końcu pchać i kończyć, no to wszystkie ręce na pokład, więc ich wszystkich ściągnięto znowuż do Wiedźmina. I dopiero po Wiedźminie długo, może nie długo, ale jakiś czas po Wiedźminie wrócono do tego Cyberpunka, więc no tak naprawdę jakby pewnie policzyć. Zresztą Cyberpunk też był chyba resetowany w trakcie produkcji, przynajmniej raz, więc... Resetowany w sensie, wiesz, od nowa wszystko zaczęto robić, więc to też no, tak wyglądało z tym cyberpunkiem. To jest ciekawa historia, no ale książka Wiedźmin, w sensie niczym śladem o Wiedźminie 3 kończy się tak naprawdę w momencie premiery. Tam jest ten finał, a później jest tylko epilog, który opowiada o tym, co się dzieje z ludźmi dzisiaj, więc ta cała...
Ja uwielbiam takie epilogi. Nie będę tutaj zdradzał, co jest w tym epilogu, no bo tak mówię, to jest... Ale ja uwielbiam właśnie takie... wiesz, że masz jedną historię, która się kończy właśnie w jakimś takim momencie i później masz taki przeskok, że co słychać właśnie, albo jak potoczyły się losy tych bohaterów, zresztą więc to jest dla mnie mistrzostwo i jeszcze jak będzie kilka razy, to właśnie o pewne rzeczy się zapytam, ale to tak wracając jeszcze do CD Projektu, bo wspomniałeś, że porzuciłeś tą ideę na przykład rozmawiania, nie wiem, z Kicińskim między innymi, tak? Michałem, tak? Dobrze mówię?
Michał Kiciński, Marcin Iwiński. Z Marcinem Iwińskim zresztą kiedyś rozmawiałem. Też wywiad przeprowadziłem dla Eurogamera i z tego powstał taki artykuł od Baldur's Gate do Wiedźmina, czyli ten etap, jak oni w ogóle właśnie z lokalizowania gier przeszli do do tworzenia pierwszego Wiedźmina. Też to dosyć było ciekawe.
Mhm. Mi się podobało to, że bo jako taka osoba, która już nie jest tak bardzo zaangażowana w te procesy twórcze, ale podobała mi się ta scena, którą pisałeś, która mi przypominała jak scena, nie wiem, z takich serialów jak Mythic Quest, nie? Że taki memiczny trochę CEO, który wchodzi, powie jedno słowo i to jest jak upust Boży, nie? I że tam, no dajesz te przykłady, że tam powiedzmy, że zdecydował o Geralcie i że tutaj na przykład o tym, jak, że ma być zdisowany Skyrim i to mi się bardzo podobało, no nie? Że w sensie, to byłoby ciekawe, ale też wydaje mi się, żeby trochę by od tego rdzenia tej historii trochę odszło, bo też nie wiadomo ile na przykład tak naprawdę tego wkładu było już tych prezesów, nie? Oni mogli po prostu zarządzać, na przykład sprawiać, żeby zespół nie musiał się martwić, jeśli chodzi o finanse, bo tam też jest to taki dramatyczny moment, nie? O którym wspominasz, nie? Między tam premierami Wiedźminów, no to też to finansowanie było kruche i dopiero jak się udało zdobyć właśnie te dodatkowe fundusze, to na przykład osoby, które odeszły z tego projektu, mogły krótko potem wrócić do pracy i przyczynić się do powstania jednej z najlepszych gier. To jest pewne. To tak zapytam się bo o Konrada i to wydawnictwo studio Rebel Wolves, bo wspomniałeś, że już rozmawiałeś z Konradem na miejscu, tak? W tym studio.
Mhm. Tak, oprowadził mnie po studio. Bardzo, bardzo takie no przestronne, duże. To nie jest, wiesz, to też mnie zaskoczyło w sumie, bo tak myślałem, a w sumie nie wiem, o co chciałeś zapytać. Może o to.
Znaczy, nie, w sensie, bardzo, bo ja wiem, że troszeczkę odbiegam od książki, no ale Zbyszko, no muszę wykorzystać tę okazję, no bo to jest takie jedno z ostatnich zapowiedzi, takie dowiedzieliśmy się o najnowszej grze, przy której pracuje właśnie studio Rebel Wolves. Pięknie to nawiązuje właśnie do Wolves i Rebel, nie do losów, powiedzmy tego, skąd się, powiedzmy, to studio wzięło, ale no chciałem cię w takim zapytać, czy dowiedziałeś się między innymi o jego najnowszej grze, właśnie o tych założeniach, właśnie tak powiedziałeś, no, że no ma tą wizję, żeby wrócić takich do korzeni tego, jak to studio w ogóle pracuje, tak? Jak współpracuje z tymi ludźmi, ale chciałem się dowiedzieć właśnie, czy już wtedy mógł mówić na przykład o grze, przy której pracują obecnie, tak? Że to jest ten Blood of the Dawnwalkers, tak?
Tak. Wiesz co, ja wtedy to było w ogóle, to był ten wywiad z Konradem, to był bodajże półtora roku temu, więc mówimy, wiesz, o takich czasach. No dla gry tego typu, no to myślę, że chyba wtedy była w jakimś, właśnie pracowali nad Vertical Slice, czyli właśnie nad tym prototypem, tak mi się wydaje. To był też taki etap, jeśli dobrze pamiętam, jednak jeszcze postpandemiczny i wiem, że właśnie to mnie zaskoczyło, że to biuro było naprawdę duże i takie, to nie wyglądało jak indie, nie? To też tak od razu sobie jakby, wiesz, zaznaczyłem i zapamiętałem, że to jest naprawdę świetne, świetne, duże lokum, ale nie było dużo ludzi. Nie było dużo ludzi, wszyscy pracowali zdalnie. I tak o tym zdalnym mówiłeś, o tej pracy zdalnej, jak ona mocno wpływa. Nie wiem, jak jest teraz, ale wtedy właśnie tak to było. Ale wiesz co, też to było tak, że ja starałem się jednak ten czas, kiedy ja spotkałem się z Konradem Tomaszkiewiczem, starałem się w 100% wykorzystać właśnie na zebranie materiału do książki, a później po rozmowie wiem, że obaj byliśmy chyba tak już wyczerpani tą wielogodzinną rozmową, że w sumie chyba zrobiliśmy sobie jakieś pamiątkowe zdjęcie na tle właśnie Rebel Wolves i w sumie piątka i zmęczeni, nie? Więc tak to wyglądało. No także tak, ale to też jest, wiesz, niesamowite, bo jednak tutaj w tym studiu nad tą grą pracują ludzie, którzy rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, bo jest mnóstwo studiów, gdzie ktoś pisze, że właśnie pracował przy Wiedźminie 3 i to jest też jak najbardziej w porządku i nawet okej, bo przecież w książce Adam Badowski na końcu też mówi, że nad Wiedźminem 3 pracowali wszyscy. Wszyscy mają prawo, mnóstwo ludzi, nie tylko Konrad Tomaszkiewicz, nie Mateusz, nie Lidzi, nie ten, tylko mnóstwo ludzi i każdy jest współodpowiedzialny, może czuć się współodpowiedzialny w pozytywnym sensie za Wiedźmina 3. I także jak sobie ktoś tam pisze w CV, to jest to jak najbardziej okej, czy nawet gdzieś tam właśnie w jakichś notatkach o studiach. Ale tutaj to Rebel Wolves jest moim zdaniem takim jednym z kilku, nie wiem, czy inne jakieś bym sobie przypomniał, ale to jest takim na pewno studio, w którym ci weterani Wiedźmina 3 rzeczywiście bardzo kluczowi ludzie dla Wiedźmina 3 pracowali i dla Cyberpunka, bo to też mówimy o Wiedźminie, ale i dla Cyberpunka. Konrad Tomaszkiewicz, ale mamy tam, no i brat później, Mateusz Tomaszkiewicz przecież dołączył, bo on przez pewien czas był w Riot Games. Ja właśnie z Mateuszem rozmawiałem, kiedy on pracował w Riot Games i mieszkał w Kalifornii i się spotykaliśmy właśnie online i rozmawialiśmy też wiele, wiele, wiele godzin. Mateusz dużo czasu mi poświęcił, jestem mu bardzo wdzięczny za to, bo również po rozmowie, no myślę, że bez niego ta książka byłaby gorsza, krótko mówiąc. Dużo czasu mi poświęcił, dużo rzeczy mi wyjaśnił, ale takich właśnie stricte technicznych. Żadnych tam, wiesz, jakichś takich stricte technicznych, ale nie w sensie programowania, tylko w ogóle projektowania, jak się projektuje gry. I nawet może Mateusza jest mniej w książce, niż tak naprawdę on mi opowiedział rzeczy odnośnie Wiedźmina 3. Ale tak jak mówię, takie właśnie on mi bardzo pomógł w takim zrozumieniu w ogóle takich fundamentów, nie, tworzenia.
Tak, no ten podział właśnie, że przy questie są i są questowcy, i są pisarze, i designerzy, i każdy, nie, jakoś ma inną rolę w tym i ten system, no nie wiem, ja to tak pewnie uproszczę, ale gdzieś w bloczków, no nie, że jak to układasz, wiesz, że ten proces, że tego design, to są rzeczy, które, o których normalnie nie myślisz, ale taka wiedza, no nie, pozwala ci też pewne rzeczy lepiej zrozumieć. I wydaje mi się, że też ja nie wiem, że recenzenci powinni wiedzieć, jak robi się kiełbasę, kiedy powiedz mi, oni po prostu, ten smak jest dla nich najważniejszy, tak? Ale czasami rozumiesz dla siebie nawet, skąd się biorą pewne ustępstwa, skąd się biorą pewne odpuszczenie i dlaczego nie ma tego albo tamtego, nie? I to jest, czasami właśnie taka wiedza, po przeczytaniu takiej książki, nie? Sprawia, że to nie jest tak, że od razu już wszystko wiesz, tylko po prostu ten proces jest dla ciebie, też nie chcę się za bardzo zakręcić, ale chodzi mi o to, że po prostu rozumiejąc pewne procesy, jesteś w stanie też zrozumieć, dlaczego czegoś nie ma w grze, a nie dlatego, że po prostu, wiesz, te wszystkie takie, bo są tacy recenzenci, którzy już mają 500 pomysłów, no nie, czego brakuje, co by dodali i tak dalej, ale czasami twórcy chcieli, żeby to było, ale jeśli chcesz wydać grę, to musisz się do czegoś ograniczyć, tak? Nie możesz umieścić każdego, jaki miałeś pomysł, nawet najlepszego. Ograniczenia techniczne, ograniczenia sprzętu, na którym ta gra będzie wydała, ograniczenie czasu, to jak te questy z pobocznego, z głównego, zmieniają swoje znaczenie. No to wszystko w tej książce jest. I to jest tak, że pewnie, gdy tak powiedziałeś, gdybyś chciał jeszcze w to głębiej wejść, to by wyszedł i drugi tom i ta książka by powstawała 4 lata, ale cieszę się, że zdecydowałeś się jednak na tą formę, bo to nie jest krótka książka. To jest ponad 400 stron. Nie dużym drukiem, bo też nie chcę powiedzieć, że maczkiem. No nie trzeba takich specjalnie okularów.
Nie, to też było, wiesz, jakieś zamierzenie. Ja oprócz tego, że napisałem, to jednak też jestem wydawcą, więc bardzo dużą wagę przywiązywałem do tego, jak ta książka będzie wyglądać. Mimo, że nie ma ilustracji, ale to naprawdę dochodziło do takich rzeczy, że wiesz, że po pierwsze wybór papieru, no to dostałem takie próbki, gdzie sobie przez kilka dni, wiesz, miętoliłem i dotykałem różne wersje papieru i w końcu wybrałem jakiś tam po jakimś czasie. Do tego, jeśli chodzi o układ czcionki, tam marginesy, no dosłownie wybierałem, wiesz, że ma być taka szerokość, taka grubość, bo mi się tak dobrze czyta. Osobiście lubię tak ułożone teksty. Bardzo lubię, wiesz, taki minimalizm projektowy, czyli nie lubię teraz, jak w tych książkach niektórych nowych, takich właśnie stricte do czytania. Nagle są jakieś, wiesz, kreski, linie. To jest fajne, kiedy masz skład książki, która ma być dynamiczna, ciekawa, są jakieś ilustracje, jakieś, nie wiem, osie czasu, wtedy tak. Ale jeżeli to jest 100% do czytania, no to trzeba to już zrobić w taki minimalistyczny sposób. Mi się to bardzo podoba. No oczywiście, wiesz, wybór okładki, tam papieru, wszystkiego, no to tutaj też jakby to przywiązanie do tych detali było na pewno, więc...
Nie no, książka jest wydana naprawdę wiesz, bardzo dobrze, bo jest w twardej oprawie. Jest takie przyjemne takie wytłoczenie jeśli chodzi o napisy. Więc dla mnie, jeśli chodzi o pod tym względem, to choć nie jest to coffee book, jak to się ładnie mówi, czyli te poprzednie twojego wydawnictwa książki, to jednak nadal to jest książka, którą można śmiało właśnie trzymać na wierzchu, nie? I ona przyciąga wzrok. Aczkolwiek do tych ilustracji to się odniosę, że ja na początku tak myślałem, że może by było, ale jeśli właśnie i też polecam, żeby jednak przejść Wiedźmina 3 wcześniej, zanim się przeczytałem książkę, nie dlatego, że tam też będą spoilery fabularne, bo niektóre są bardzo ciekawie rozpisane, jeśli chodzi o wariacje, jakie decyzje były podejmowane właśnie przez producentów, ale też to, że po prostu kiedy przyszedłeś grę, nawet dawno temu, to ty jesteś w stanie właśnie czytania tej książki po prostu sobie mentalnie wrócić, odtworzyć pewne obrazy, tak jak powiedziałem też, mając tego artbooka, no nie, właśnie z Wiedźmina III, automatycznie też możesz znaleźć te koncept arty, o których w książce piszesz. No więc to jest dla mnie to była taka podkładka, jak powiedziałem, że po prostu miałem jak naprawdę czegoś, wiesz, chciałem sobie wrócić, okej, jak wyglądał ten lodowy gigant, przypomnieć sobie, no nie, bo tam, ja go pamiętałem, a troszkę przez mgłę. No to sobie otworzyłem, znalazłem, aha, no to więc o to chodziło. Tutaj z tym leszem i tak dalej, więc to dla mnie było sama koncepcja na przykład Ciri, nie, że też te warianty w tej książce są, o których właśnie też piszesz, więc to jest dla mnie taki, że z tą lekturą, nie jest z przejściem gry i z tą dodatkową lekturą, to w ogóle to jest takie absolutne, idealne konsumowanie Wilczym Śladem, więc bardzo to polecam.
Ale cieszę się, że tak mówisz, wiesz, że właśnie, bo po pewnym czasie, gdy już wiedziałem, że tych ilustracji nie będzie, w sumie zacząłem nawet tak rozmawiać z Przemkiem, redaktorem właśnie książki, zaczęliśmy rozmawiać, bo wiesz, była też taka opcja, że może po prostu sami zrobimy, bo to też no, wymaga jakichś tam zgód i praw autorskich i tak dalej, ale pomyśleliśmy, że może sami zrobimy takie, Przemek jest dobry w tych fotografiach, w grach ogólnie, nie tylko w Wiedźminie 3, ale robi, wiesz, te tryb foto i robi tam mnóstwo różnych ładnych widoczków, pokazywał mi naprawdę ekstra i pomyślałem sobie, że może zrobimy w takim razie jakieś takie rozkładóweczki, coś pokażemy. Ale wiesz, z drugiej strony później pomyślałem, to jest, gdy już się wyklarowała ta wizja i też jakaś forma literacka, gdy już pisałem, stwierdziłem, nie, ja właśnie jestem zadowolony z tego, że nie ma tych ilustracji, dlatego że dużo chciałbym, żeby się działo w wyobraźni, żeby, wiesz, chłonąć tę książkę tak, jak się czyta powieść. I wtedy, jeżeli czytasz powieść, no to jakbyś miał co chwilę jakąś ilustrację, która by cię wytrącała z tej powieści, to może byś tak nie dotknął tych emocji, które tam gdzieś są, nie byłbyś tak blisko, bo byś za chwilę spojrzał, gdzieś tam się, wiesz, jeżeli są ilustracje, no to mogę odłożyć w tym momencie książkę. A tutaj chciałem też, żeby jak najmniej było odkładania książki, żeby jednak cały czas wciągała kolejne rozdziały, żeby cię pochłaniały. Więc pomyślałem, że to jest, że ostatecznie w sumie to jest dobrze, że nie ma tych ilustracji. Wiem, że są takie zarzuty, że nie ma ilustracji, powinny być, ale wydaje mi się, że też o wiele łatwiej powiedzieć, że nie ma tych ilustracji i mogłyby być po lekturze książki. Czyli jak już się przeczyta, to w sumie fajnie, żeby były te ilustracje. Nie wiem, czy w trakcie czytania, gdyby te ilustracje były, to ostatecznie pojawiłyby się głosy przeciwne, że w sumie ilustracje są, ale odciągają od czytania. Więc ostatecznie jestem chyba zadowolony, że tych ilustracji nie ma. To, co powiedziałeś, taki na przykład, jakieś takie, wiesz, chłonięcie tej książki w sposób taki, że jednocześnie gdzieś tam przypominanie sobie, jeżeli ktoś grał, absolutnie też rekomenduję granie, najpierw zagranie Wiedźmina 3, przynajmniej w właśnie główną fabułę, podstawowe questy, więc to na pewno jest warto jakby najpierw się zapoznać z grą, a potem przeczytać, ale właśnie to, co mówisz, że można sobie gdzieś tam, że gdzieś coś się, wiesz, przypomina, jakaś emocja związana, nie wiem, z tym czy innym questem, albo że tak jak ty powiedziałeś, gdzieś sobie tam zaglądasz. Dla mnie to jest super, wiesz, bo to jakby rozszerza ci to pole widzenia, nie, na tę książkę. Nagle sobie patrzysz, a jak ta Ciri wyglądała? Albo sobie taki kolega mówi, wysłał mi właśnie, że muszę zrobić pakiet startowy na stronie. I zrobiłem ten pakiet startowy. Czyli wiesz, takie coś mówi, słuchaj, musisz zrobić pakiet startowy. Najważniejsze te wszystkie trailery i zwiastuny, które warto obejrzeć przed czytaniem. I zrobiłem, jest na stronie Wilczym Śladem właśnie taki, wiesz, taki pakiet startowy, nie? Które rzeczy warto, czy też jakie rzeczy warto obejrzeć przed lekturą, żeby sobie przypomnieć. Więc No, to też jest fajne.
Mhm. Zbyszko, tak kończąc rozmowę o książce, bo jeszcze mam parę rzeczy, które chciałbym zapytać, to znaczy kończąc, ale też zahaczając właśnie o twoje plany, bo rozumiem, że posmakowałeś tej swojej roli właśnie takiego opowiadacza historii, ciekawych historii, to czy masz już jakieś plany, czy na razie chcesz sobie odpocząć, dać jakby chwilę oddechu, ale już masz jakieś takie pomysły. Ja już nie mówię, że na przykład, nie wiem, to musi być o Cyberpunku 2007 czy coś takiego, ale czy masz po prostu jakiś taki pomysł i jakie są też plany wydawnicze Gamebook? W ogóle, no nie, że nie tylko twoich książek, w sensie i innych.
Może tak. Znamy się już, jak ustaliliśmy na początku, ponad 20 lat, więc powiem ci tak, że te ostatnie dwa lata to były na pewno chyba, to by się wykluczało. Na pewno najtrudniejsze dwa lata w moim życiu w ogóle, nie tylko zawodowym, ale i osobistym, bo wiesz, to jest tak, że przygotowywanie się do tej książki, research, potem wywiady i pisanie i tak dalej, to na pewno wymagało ogromnego zaangażowania, czasu i wszystkiego, a jednocześnie, wiesz, jednak cały czas prowadzenie wydawnictwa, prowadzenie Eurogamera, w pewnym momencie naprawdę to byłem pod koniec chyba pisania książki, a może gdzieś tam w połowie, zwłaszcza ten poprzedni, ten ostatni rok, czyli 2024, to już był taki na granicy takiego, wiesz, fizycznego i psychicznego wyczerpania, gdzie już jesteś absolutnie wykończony, nie? Zresztą też znasz mnie trochę i wiesz, że jestem niestety takim trochę perfekcjonistą, jeśli chodzi o tekst, no to przywiązuję ogromną wagę, więc gdzieś tam, wiesz, po pierwszej wersji powstała druga, później to gdzieś poszło do jakichś beta testów i takich bardzo mi bliskich osób najpierw, które dały mi szereg, mnóstwo uwag, inspiracji, w ogóle myślenia o tej książce, więc później jeszcze były etapy poprawiania, no na przykład ostatnie te 3 miesiące tamtego roku. No to było, wiesz, takie ślęczenie po prostu nad tym tekstem w kółko i na okrągło. Ja na przykład w tej chwili nie jestem w stanie już zajrzeć do tej książki, nie? Jestem z tym tekstem tak już obeznany i tak dużo włożyłem w każde niemal zdanie w tej książce, że jak patrzę, to mam takie coś, że kurczę, to mógłbym napisać inaczej, tamto to niepotrzebnie, to bym wywalił, tamto bym w ogóle inaczej napisał, nie? Więc to jest taki, ale też gdy kończyłem pisać i gdy kończyliśmy sprawdzać i wszystko już było takie tip-top, to powiem ci, że nawet w ostatnim dniu, tuż przed wyjściem do drukarni, ja jeszcze zgłaszałem uwagi i w pewnym momencie nawet osoba, która się tam ze mną współpracowała przy tym etapie akurat, powiedziała: Zbyszek, to już jest ten moment, nie? To już nie ma co, nie? A ja, to już jest za dużo. Ja mówię, masz rację i w sumie, wiesz, powiedziałem stop, dość, okej, puszczamy to do, wiesz, bo jak już pójdzie do drukarni, to już ten etap, już nic nie poprawisz, to nie internet, nie? Więc to był taki, z jednej strony taka ulga, ale ulga tak naprawdę przyszła dopiero gdzieś, taka prawdziwa ulga, że wiesz, że gdzieś tam to się może spodobać, bo też, wiadomo, no to jest Wiedźmin, to jest taki temat, że ja chyba gdzieś ostatnio napisałem właśnie, że te oczekiwania, różne spektrum odbiorców tej książki, nie? Więc, bo przecież mówimy o tym, że na przykład tak, może przeczytać osoba, która doskonale zna produkcję i jak w ogóle produkowano Wiedźmina 3 na przykład, czyli mnóstwo przecież osób pracowało nad tą grą. Może przeczytać to osoba, która zupełnie nigdy nic nie wiedziała na temat tworzenia gier i to jest dla niej absolutnie nowe. Czyli takie spektrum od jednej skrajności w drugą skrajność, nie? Że są ludzie, którzy grali Wiedźmina, są pasjonatami tej gry, w ogóle fanami. I ja znam na przykład takich ludzi, którzy do tej pory grali tylko w dwie gry. Na przykład Wiedźmina 3. W trzy gry. Wiedźmina 3, Red Dead Redemption 2 i The Last of Us. I grają w te trzy gry na okrągło. Jak skończą jedną, to zaczynają ponownie Wiedźmina 3, tam nie wiem, po raz piąty, nie? I tak w kółko. I znam takich ludzi. Mnie w ogóle nie interesuje ich, czy też nigdy ich nie interesował temat projektowania gier i to jest po raz pierwszy, kiedy w ogóle sięgnęli po coś takiego. Więc jaka skrajność jest, nie? W odbiorcach tej książki. I tak naprawdę, jakby wracając do tego, ta pierwsza ulga przyszła chyba w momencie właśnie jakiejś tam okolicy premiery, gdzie podpisywałem, chyba wtedy, kiedy podpisywałem te egzemplarze przedsprzedażowe, wiesz, autografem. I tutaj jakaś taka ulga przyszła, że to już jest ten moment. Zobaczyłem ten cały nakład, że to wszystko trzeba jeszcze później sprzedać, bo to też nie jest tak, że wiesz, że no napiszesz i już, tylko trzeba jeszcze później włożyć pracę w sprzedaż tej książki. To nic nie idzie z górki, to nie jest tak, że wiesz, że jest Wiedźmin 3, no to doskonale wiedziałem, bo jakieś doświadczenie przy tych poprzednich książkach już było. To nie jest tak, że to idzie z górki, bo to jest Wiedźmin 3. Wręcz odwrotnie, trzeba udowodnić ludziom, że warto po to sięgnąć, nie? Bo to jest, bo przecież, no, pamiętam taki komentarz, ktoś napisał, a to jest pewnie wszystko z wywiadów, nie będę tam w sensie z internetu i nie ma sensu po to sięgać, więc trzeba jeszcze udowodnić, czy też spróbować udowodnić ludziom, czy pokazać, że to jest jednak troszeczkę inna książka, inaczej opracowana. No i teraz to wszystko biorąc pod uwagę, wracając do twojego pytania odnośnie jakichś planów literackich. Wiesz co, ja już tak chyba to powiedziałem na spotkaniu autorskim, tym moim pierwszym w Łodzi i chyba to mogę powtórzyć, że ja tak naprawdę, w ogóle wiesz, literatura faktu, non-fiction, tego typu jak tutaj, to jest cholernie wymagająca rzecz. To jest naprawdę taka rzecz, w którą się wkłada ogrom pracy, krwi, wszystkiego, wiesz. I ja naprawdę się czułem, pisząc tę książkę, tak abstrahując, ale czułem się jak ci twórcy w trakcie Wiedźmina 3, nie? W sensie wiedziałem, czułem na własnej skórze, o co chodzi. Więc ta literatura faktu jest na pewno absolutnie wymagająca. Jeżeli chce się ją zrobić w taki sposób, jest absolutnie wymagająca i trudna. I też mam takie wrażenie, że poprzez tę książkę ja już opowiedziałem historię powstania gry i nie wiem, czy nawet jakbym chciał jeszcze coś drugi raz opowiedzieć, to prawdopodobnie musiałbym to opowiedzieć w podobny sposób. I to by było chyba trochę nudne. W sensie i dla mnie też jako twórcy i być może dla czytelnika. Na razie nie miałbym klucza, jakbym chciał zrobić coś jeszcze raz podobnego. Chociaż to pytanie o cyberpunka pojawia się rzeczywiście już kilkakrotnie. Nie wiem, jaki miałbym klucz, wiesz, znaleźć, nie? Jak otworzyć tę furtkę znowu we własnej głowie. No i teraz powiem to, co właśnie chciałem powiedzieć, że ja tak naprawdę sobie tak wymarzyłem, nie wiem, czy to się sprawdzi, ale wszedłem do tego, powiedzmy, pociągu z napisem non-fiction, czyli literatury faktu, żeby wysiąść na stacji z napisem fiction, czyli krótko mówiąc książki fabularnej. I jeżeli kolejna książka jakaś miałaby się kiedyś mojego autorstwa ukazać, to myślę, że właśnie książka już stricte fabularna.
Jeśli chodzi o książki, które Gamebook ma wydać najbliższym czasie.
To jest wdzięczny temat. Wiesz co, tak, no w najbliższym czasie. Na pewno jeszcze nie mogę powiedzieć to, co będzie kolejną książką teraz chcemy wydać w kwietniu lub w maju, ale to będzie też książka poświęcona konkretnej grze i grze współczesnej. W zasadzie to jest już, można powiedzieć, seria, ale nie chcę jeszcze zdradzać, co to będzie. Lubię jakby informować o tym, co robimy w momencie, kiedy rusza, już jest strona, wszystko wiem, że już jest na pewno premiera ustalona.
Nie chcę tak zapeszać.
Nie chcę informować o czymś, co jeszcze jest na razie w takim etapie tworzenia, ale już takim zaawansowanym, więc to też będzie książka, to też w sumie mogę powiedzieć, to też będzie książka o grze współczesnej i pozbawiona ilustracji. I to też pokazuje, jak bardzo ciężko jest umieszczać ilustracje, gdy piszemy o grach współczesnych. No bo wiesz, to są jednak wciąż trwające, żywe marki, które są bardzo mocno pielęgnowane i chronione, wiesz, wszelkimi tutaj prawami i tak dalej. Co innego książki historyczne, jakieś tam, wiesz, kwestie retro, gdzieś mówimy o grach sprzed 20 paru lat czasami, albo jakieś zbiorcze kompendia, to są inne rzeczy, nie? Tamte ilustracje o wiele łatwiej jest albo po prostu uzyskać zgodę na jakieś tam pojedyncze, wiesz, ilustracje, albo wręcz no po prostu tych zgód jakoś tam się nie pozyskuje z racji tego, że na przykład mówimy o grze sprzed 40 czy 30 lat, nie? Może 40 przesadziłem. To jest na tej zasadzie.
Przynajmniej możesz powiedzieć, czy to jest polskiego autora, czy
ten... Nie, to jest przekład, to już będzie przekład, ale bardzo wdzięczny, bardzo ciekawy temat. Myślę, że też taki na czasie. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że niedługo będziemy to ujawniać, chyba w marcu. Więc to jest taka rzecz. No i oczywiście to jest też rzecz współczesna, a wychodząc do tych rzeczy związanych z chociażby przekładami Bitmap Books, bo o to jesteśmy często, ja jestem często pytany, no to oczywiście dalsze plany są. W tym roku na pewno jedna pozycja i też mogę powiedzieć, bo o tym chyba pisałem w newsletterze i gdzieś tam już mówiłem, że rozważamy jedną z dwóch, czyli albo to będzie gry, których nie było. To jest taka też bardzo fajna książka o różnych różnych grach z różnych lat, nie tylko jakieś bardzo stare, ale również dosyć świeże rzeczy, które nigdy nie powstały, bo były w fazie projektowania i coś się tam wydarzyło, co spowodowało, że tę grę anulowano na przykład. Nie? Więc to jest bardzo ciekawa książka. A druga to jest I'm Too Young to Die, czyli po prostu kompendium gier strzelanek, nie? FPS-ów. To jest gruba rzecz, ale też o tyle gruba w tym sensie, że wydawniczo bardzo trudna, bo książka jest w zupełnie innym, niespotykanym takim formacie, wiesz, poziomem, wydrukowana i też chcielibyśmy to tak wydrukować. Do tego ma piekielnie gruby papier i też te wszystkie rzeczy, które się wiążą z wydaniem tej książki są dosyć kosztowne, ale chcę się tego podjąć. To jest duże wyzwanie i albo ta, albo ta. I teraz myślę, że i do tej pozycji chciałbym, żebyśmy tak jak w przypadku Almanachu dopisali coś od siebie, to znaczy jeżeli będziemy wydawać to kompendium FPS-ów, no to chciałbym, żeby tam były też te strzelanki nasze polskie, które się ukazały na przestrzeni lat 90. Czy
sięgałbyś do czasów amigowych, no nie? Bo ja wiem, że akurat PC znaczy na PC-cie były FPS-y, ale wiesz...
A jako to było chyba za żelazną kurtyną, tak? Nie pamiętam.
Tak, za żelazną bramą to była taka gra, która moim zdaniem ona mogła być interesująca, ale bardziej szedłem w kierunku, na przykład, nie wiem, Cytadeli na pewno kojarzy.
A właśnie, Cytadeli, tak. Mhm.
Więc było kilka takich gier, które w jakimś tam stopniu pokazywały, że się dano i oczywiście teraz jest ten taki projekt, on był kiedyś nazywany Dread, a teraz jest nazywany jakoś inaczej, że pamiętam jaki tytuł, ale że po prostu na Amidze 500 coś, co było niemożliwe, jest możliwe, no ale to już jest...
Tak, czytałem o tym, że nagle, wiesz, można na Amidze zrobić w pełni właśnie strzelankę, która będzie wyglądała jak Doom, zresztą tam chyba były jakieś próby, gdzieś czytałem niedawno coś takiego, albo gdzieś...
Demo wyszło jakiś czas temu i można było je ściągnąć i wrzucić sobie na dyskietki, odpalić na Amidze i faktycznie...
Tak, wiesz, a ja mi chodzi o coś innego. Nie wiem, czy to gdzieś u kogoś na YouTubie nie widziałem, ale ktoś opowiadał o tym, że pod koniec lat 80. był taki projekt właśnie strzelanki na Amigę i gdyby to doszło do skutku, tam zabrakło, nie wiem, czy czasu, czy chęci u wydawcy i po prostu zamknął projekt, to by to wyprzedziło Duma, w sensie, by to była pierwsza tego typu strzelanka. Tak. Ale nie wiem, nie jestem teraz w stanie sobie przypomnieć, gdzie to oglądałem.
To mogło być taki rozdział w tej książce, w tych ograch, których nie było, bo jednak wszyscy jednak kojarzą, powiedzmy, tą rewolucję tak naprawdę od Wolfensteina 3D i od tego, jak Carmack po prostu zrewolucjonizował ten swoim kodem, tak, co później było z Doomem i tak dalej, nie? To jest historia.
Tak. A zresztą gry, których nie było, to jeszcze dodam, to też jest to, że byśmy to dali właśnie o grach polskich, które nie powstały. A kilka takich fajnych przykładów i tytułów jest, nie? Więc to też myślę, że fajnie by uzupełniło ten...
Może ci się uda dogrzebać do informacji na temat tego RPGa, którego Techland miał robić, bo wiem, że część osób, które pracowało przy Wiedźminie 3, przeszło na przykład do Techlandu i mieli pracować pracowali nawet nad tym RPGiem, ale nigdy chyba żadnego światła dziennego ta gra nie ujrzała w żadnej formie, ani prototypu, ani pewnie jakiś półoficjalnej zapowiedzi. I no wiemy, że dzisiaj Techland się koncentruje raczej na Dying Light, nie? I niedługo przecież Dying the Beast, więc pewnie ten projekt mógł być już odłożony do jakiejś może zamrażarki, a wiadomo, że po pewnym czasie to już nawet taki odmrożony projekt trzeba byłoby zaczynać od nowa, więc to jest ta kwestia.
Że wiele wskazuje na to, że tak jak powiedziałeś, ten projekt Techlandu, tej gry RPG dużej jest jednak albo anulowany, albo zamrożony, albo dzieje się z nim coś innego, a może po prostu przekształcony w to The Beast. Nie wiem, ciężko tu powiedzieć, ale tak, takie jakieś, tak można domniemać, że jedna z tych trzech opcji.
Mhm. Zyszku, na koniec, już tak abstrahując, zapytam cię jako gracza, jako czytelnika, Czy masz w ogóle jakiś czas wolny ostatnio? I jeśli masz czas wolny, to w co ostatnio grałeś? Ewentualnie co ostatnio nie swojego przeczytałeś, czy może obejrzałeś jakiś fajny film albo serial? No, to zacznijmy od tej gry. W co ostatnio grywasz i w ogóle czy miałeś czas? Jeśli no właśnie, miałeś ostatnio, to może te parę miesięcy temu.
A wiesz co, właśnie to jest tak, że te ostatnie miesiące były naprawdę bardzo czasochłonne i tego czasu na nic już nie wystarczało, między innymi na gry. Ja w ogóle tęsknię za grami. Ja mam teraz taki głód grania, że tylko czekam, aż minie, wiesz, ta cała tutaj okres tej premiery książki, gdzie jeszcze jest jakieś tam...
Z angielskiego book tour, nie?
Tak, tak, o właśnie. Więc jak to wszystko minie, to już mam w planach Kingdom Come Deliverance 2, chociaż od jedynki się odbiłem, ale chciałbym dać szansę właśnie dwójce. Pamiętam, że właśnie jeśli chodzi o jedynkę, gdzieś grałem i stwierdziłem, że nie, ale teraz... Tak dużo się mówi, dużo dobrego o tej grze, że chciałbym do niej wrócić. Mam do nadrobienia Indiana Jones. Chciałbym, bo uwielbiam i w ogóle właśnie to jest, widzisz, to ile mam rzeczy do nadrobienia. Także ten okres poprzedniego roku to tak naprawdę dla mnie to jest konieczność odrabiania zaległości. Miałem przez chwilę styczność, kurczę, jak się nazywała ta gra? Teraz mi wypadła z głowy.
Na konsolę, na pecety, na duża gra, mała gra.
Wiesz co, to było od Sony, też o zombie, tylko nie The Last of Us. Jak to się nazywało? Days Gone. O, Days Gone, też mi teraz spadło do głowy. Grałem w to, w ogóle sobie nadrabiałem. Właśnie w taki miałem moment, pamiętam, że gdzieś książkę oddałem do jakiejś korekty redakcji, nagle miałem pierwszy raz tydzień wolnego od roku i stwierdziłem, o, to sobie to zagram, nie? I pamiętam, że włączyłem, pograłem i naprawdę fajnie się w to grało. Chociaż po jakimś tam pierwszym obszarze, który obrobiłem i tam wszystko zrobiłem, to zobaczyłem, że w kolejnym obszarze jakby jest ta powtarzalność już, nie? Więc gdzieś tam, i nie skończyłem, ale to sobie zagrałem, to bardzo fajnie. No ale tak jak mówię, no z tymi grami jest tak, że wiesz, jeżeli stawiasz wszystko na napisanie książki, no to na nic innego ci już nie zostaje czasu. Tylko na czytanie, bo jednocześnie pisząc, no musisz czytać różne rzeczy, żeby mieć kontakt, wiesz, z językiem i podglądać, jak inni wybitni ludzie piszą i gdzieś tam, wiesz, uczyć się tego cały czas. Więc książki, tak, książkami cały czas mam styczność. Teraz też nadrabiam rzecz, którą dawno już chciałem przeczytać, a oglądałem serial, czyli Terror. Nie wiem, czy kojarzysz i oglądałeś na HBO ten serial i czy czytałeś książkę?
Oglądałem pierwszy sezon. Nie czytałem książki, ale oglądałem, to znaczy... Dan Simmons jest bardziej znany z science fiction niż tego, ale Terror jako serial, ten pierwszy sezon bardzo mi się podoba.
No bo ten pierwszy sezon jest, powiedzmy, na podstawie książki, ten drugi absolutnie jest już, nie warto oglądać, jest już absolutnie jakby tam chyba, nie wiem, wymyślone
po prostu. Kopony, tak.
Tak, tak. Natomiast no, książka jest rewelacyjna, jest znakomita. Sposób oczywiście, jaki on tam research przeprowadził i ile włożył w to pracy, a teraz już wiem, mogę powiedzieć, tak? To ja przy nim, można powiedzieć, że nie napracowałem się, bo widzę, ile on tam po prostu włożył ogromu pracy, researchu i też rozmowy z ludźmi, bo z tego, co czytałem, to on też rozmawiał z tymi wszystkimi ludźmi, którzy gdzieś tam wędrują po tych różnych obszarach arktycznych, żeby się dowiedzieć, wiesz, w ogóle więcej na ten temat, więc no ogromny research, ale i świetna książka, bardzo dobrze napisana, wciągająca i taka oddająca realizm tej wyprawy, powiedzmy, nie będę zdradzał i spoilerował, bo może ktoś będzie chciał zobaczyć, więc to jest to i jeśli chodzi o książki, to rzeczywiście tam, wiesz, cały czas gdzieś ta styczność jest, musi być i będzie. Więc tak, ale teraz obecnie ten Terror.
Mhm. A jeszcze tak właśnie a propos tego twojego wydania, ostatnie pytanie. Czy zgłaszają się do ciebie autorzy z pomysłami na książkę, albo ewentualnie mają jakąś już książkę, chcieliby wydać, bo jest związana na przykład z grami? Czy już jesteś na takim etapie, że możesz na przykład już podejmować takie próby odszukania jakichś takich młodych autorów, no bo postawiłeś na siebie, postawiłeś na Bartka, jeśli chodzi o polskich autorów, ale właśnie zastanawiam się, czy coś ci się tak już w tym świadku obiło, nie? Bo masz na pewno konkurencję, można powiedzieć, bo jest wydawnictwo Open Beta, też już działając od dłuższego czasu na polskim rynku, ale tak zastanawiam się, czy są jeszcze ludzie, którzy którzy no, mają coś, tylko właśnie może potrzebują pomocy wydawcy, żeby ten projekt zrealizować, bo nie wiem, no, są różne powody, tak?
Tak, tak. Wiesz co, tak, zdarzają się już pierwsze takie maile z jakimiś propozycjami wydawniczymi. Jakby nie będę wchodził w szczegóły, ale fajnie to jest. W ogóle to jest miłe, to jest super, wiesz, że zaczynają ludzie gdzieś tam też wysyłać swoje pomysły. Niekiedy są to już gotowe rzeczy, albo na przykład jakieś rozpoczęte i ja tam zerkam i coś tam mówię, że być może, ale trzeba to skończyć, albo jakieś tam są takie, tego typu rozmowy. Ale jedną rozmowę, jedna propozycja zakończyła się tym, że rozpoczęliśmy pracę właśnie nad książką z autorem i zupełnie to jakby nieznanym, tak, w tym sensie, że jest to absolutnie człowiek z ogromną pasją, wiedzą i chęcią zrobienia czegoś ciekawego i tu rozpoczęliśmy jakąś tam współpracę, zobaczymy jak to się skończy, ale jeżeli się skończy, to będzie to książka właśnie wydana w stylu, jak wydaje Bitmap Books, czyli tak jak my wydajemy te przekłady, czyli taka porządna cegła z wiedzą na temat pewnego gatunku gier, nie zdradzę jakiego. I jestem też zafascynowany tym, bo to jest jeden z moich ulubionych, kiedyś był przynajmniej, jeden z ulubionych gatunków. No i to też fajnie uzupełni naszą tutaj kolekcję, bo jeżeli wydamy na przykład FPS-y, no to będziemy mieli RPG, gry przygodowe, będziemy mieli FPS-y. No i to
i
będzie
ten jeden gatunek jeszcze taki. Na razie w sekrecie.
Tak, ale nie, no jest mnóstwo gatunków jeszcze przecież w sumie. Tak zejść tak, do niszy różnych, nie? Więc, ale tak, więc to jak widzisz, no już się coś tam dzieje i nawet się potrafi zakończyć jakąś taką współpracą, która oczywiście no, na razie przebiega. Zobaczymy, jak się zakończy, ale to jest świetne. Ja się z tego powodu bardzo cieszę i jeżeli ktoś nas słucha i ma jakiś pomysł, to zachęcam, bo nigdy nie wiadomo, co z tego wyjdzie, nie? Tutaj też to było tak naprawdę, zaczęło się od w ogóle innego pomysłu, a ja tak naprawdę nakierowałem autora, że słuchaj, to jest okej, ale ja bym widział to inaczej, tak, a tak. I wtedy, wiesz, zaczynamy działać, coś się tam świeci, jakaś lampka, gdzieś rezonujemy, na tych samych falach nadajemy i wtedy działamy, nie?
To jest, no, moim zdaniem bardzo dobra wiadomość. Zbyszku, gratuluję ci wydania Wilczym Siadem. Ja polecam, żeby po prostu wpaść na wilczymsiadem.pl, jeśli ktoś chciałby zapoznać się z książką Zbyszka. Bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie w wirtualnym studiu, za rozmowę i nie muszę ci życzyć jakichś spełnienia marzeń, bo wydaje mi się, że to takie najważniejsze właśnie takie chyba jest, że masz książkę. Oczywiście ambitny człowiek zaraz potem sobie buduje kolejne jakby stopnie, na które chciałby się wspiąć i tak dalej, więc to nie jest koniec, ale jeszcze raz serdecznie ci gratuluję wydania książki. I no, sukcesów.
Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Było bardzo miło znowu się z tobą spotkać, porozmawiać. Super. Dzięki wielkie.